cieszę się, że jestem z Państwem tutaj. Bardzo się cieszę, że są ze mną ci rodacy, którzy przyjechali z Polski i z innych krajów Europy na własny koszt. Wspólna Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie w niej dostatecznie dużej części obywateli, którzy wierzą we wspólne wartości. Telewizja Trwam to jest inicjatywa, która powstała dzięki energii i pomysłowości osób, które wierzą we wspólne wartości, na których ufundowana została w Europie cywilizacja chrześcijańska. Jeśli instytucje Unii Europejskiej nie będą potrafiły troszczyć się o takie inicjatywy jak Telewizja Trwam, to Europa jako wspólny projekt nie obroni się w obliczu ciśnienia, presji materialnych i ekologicznych. W moim wystąpieniu chciałbym przedstawić niektóre kłopoty z pluralizmem i demokracją, jakie występują w Polsce, które przyczyniły się do potrzeby dzisiejszego publicznego wysłuchania. Proszę Państwa, pluralizm to dobra rzecz, tak się w demokracji głosi i nawet zapisuje w ustawach. Ale nierzadko okazuje się, że pluralizm jest dobry tylko wtedy, gdy służy nam. Natomiast pluralizm staje się wątpliwy, gdy okazuje się, że pod jego hasłem także środowiska inaczej myślące niż aktualna władza mogą zabiegać o swoje interesy. W Polsce obowiązuje ustawa o radiofonii i telewizji z roku 1992. Artykuł 6 punkt 1 tej ustawy mówi, że podmiot przydzielający koncesję umożliwiające nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, czyli organ pod nazwą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, cytuję, stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. Koniec cytatu. Niedawno Krajowa Rada Radiofonii odmówiła telewizji Trwam miejsca na tak zwanym cyfrowym multipleksie. Jeden z podstawowych argumentów przeciw tej decyzji mówi, że w ten sposób rada ta uchybiła powinnościom ukazanym w cytowanym fragmencie ustawy. Skąd właśnie taki argument? Między innymi z tego powodu, iż odmówiono koncesji podmiotowi medialnemu o charakterze niekomercyjnym, ale obywatelskim. Podmiotowi, który w pokomunistycznej Polsce od ponad 10 lat funkcjonuje dzięki możliwościom, jakie daje demokratyczny ład społeczny. Który funkcjonuje dzięki dobrowolnym darowiznom tysięcy obywateli. Obywateli, którzy znajdują w programach telewizji Trwam poważne debaty na poważne tematy. Debaty, których brakuje w innych poddanych tabloidyzacji i komercjalizacji mediach elektronicznych, nawet w tych o profilu informacyjnym. Dla wielu Polaków sprawa jest pilna i bolesna. Już ponad 2 miliony, jak zostało powiedziane, moich rodaków podpisało petycję domagającą się przyznania telewizji Trwam miejsca na multipleksie, jednocześnie żądając, cytuję fragment petycji, zaprzestania dyskryminacji katolickich mediów. Pluralizm, choć może to zabrzmieć paradoksalnie, jest formą ochrony jedności społecznej. Akceptując pluralizm, godzimy się na różnorodność, przyzwalając innym ludziom, aby pod pewnymi istotnymi, choć przecież nie wszystkimi, pod pewnymi istotnymi względami byli od nas odmienni, chronimy godność jednostki ludzkiej. Przyzwalamy, by tę odmienność, na przykład sposób przeżywania swojej religijnej wiary, mogli publicznie okazywać. Przyzwalamy innym, by korzystając z wolności, błądzili. Błądzili, ale pozostawali wśród nas. Wierzymy bowiem, iż gdy prawa poszczególnego człowieka są chronione, wtedy ocalona może być także jedność społecznego świata. Ale tak deklarowany pluralizm przestrzeni publicznej może być pozorny, jałowy. Na przykład polegać na medialnym zgiełku, wrzasku, informacyjnym szumie, na prawie wyboru jedynie między, jak ktoś niedawno w Polsce zauważył, między disco a polo. Pluralizm staje się fikcyjny, gdy niedostatecznie odwzorowuje rzeczywistą mnogość społecznych potrzeb, interesów, ale i mnogość tradycji, z których wyrasta współczesna polska kultura. Wtedy pluralistyczny zgiełk może tworzyć przestrzeń wykluczenia. Co ciekawe, o ile w przypadku wolności słowa i jego granic istnieje wiele poważnych analiz oraz instytucji monitorujących, to kwestia pluralizmu w przestrzeni demokratycznej komunikacji, choć jest przez badaczy podejmowana, to zarazem daleka od zadowalającego rozwiązania. W rezultacie nie dysponujemy społeczną zgodą co do tego, kiedy można uznać, iż w jakimś kraju media są faktycznie pluralistyczne, a w innym nie są. I o ile wiem, nie istnieją zestandaryzowane kryteria służące porównywaniu za pomocą intersubiektywnych miar stopnia pluralizmu mediów w różnych krajach. W ostatnich kilku latach nasiliły się obawy sporej części społeczeństwa co do gwarancji wolności słowa i zakresu pluralizmu mediów w naszym kraju. Świadczy o tym między innymi posługiwanie się pojęciem tak zwanego drugiego obiegu komunikacji publicznej. Przez ten drugi obieg rozumiane są media, które krytykują dominujący w mainstreamie obraz społeczeństwa polskiego jako powierzchowny, nadmiernie selektywny lub marginalizujący liczne ważne dla społeczeństwa kwestie. Gdybyśmy chcieli szukać jakichś poważnych miar pluralizmu, warto by rozważyć następujące wymiary komunikacji publicznej. Po pierwsze, czy media należycie odwzorują obraz świata, jaki daje się rozpoznać metodami nauk społecznych? Czy obraz rzeczywistego zróżnicowania społecznego, który odtwarza na przykład socjologia, jest przybliżony do zróżnicowania, jakie wyłania się z mediów? Po drugie, jak wygląda liczebność powtórzeń w przestrzeni medialnej istotnych dla społeczeństwa motywów? Czy nie występuje rażąca dysproporcja między motywów związanych z pewną wizją świata i powtarzaniem ich przy jednoczesnej marginalizacji motywów związanych z innymi wizjami świata? Czy występuje w Polsce należyta różnorodność form organizacyjnych, media publiczne, prywatne, spółdzielcze? Czy nie jest tak, że procesy konsolidacji mediów prowadzą do monopolu lub oligopolu? Czy mamy do czynienia z wystarczającym zróżnicowaniem form własności? Czy nie grożą nam sytuacje, w których jakaś grupa kapitałowa lub zaprzyjaźnione ze sobą grupy kapitału uzyskują dominujący udział w rynku informacji, opinii i wzorców konsumpcyjnych? W przypadku dzisiejszej Polski, stosując każdą z tych miar, można zgłosić poważne zastrzeżenia. Nie mamy tu jednak miejsca, by omawiać je bliżej. Klasyk amerykańskiej współczesnej myśli liberalnej, wybitny filozof Richard Rorty, ukuł znaną formułę: jeśli zatroszczymy się o wolność, wtedy prawda sama zatroszczy się o siebie. Prawda w życiu społecznym tylko wtedy może się obronić, gdy istnieją dostatecznie skuteczne instytucjonalne ramy chroniące przestrzeń wolności w danym społeczeństwie. Jak podkreślał sam Rorty, społeczeństwa prawdziwie demokratyczne cechują się tym, iż obywatele nie obawiają się publicznie głosić tego, co w ich subiektywnym odczuciu jawi się jako prawda. Nie boją się nie tylko dlatego, że w takich społeczeństwach za głoszenie prawdy nie można być karanym, ale także z tego powodu, iż karanym nie jest się też za błądzenie, za wygłaszanie w dobrej wierze poglądów nieprawdziwych. To dzięki chronionej instytucjonalnie przestrzeni wolności może stale toczyć się spór, może następować konfrontacja poglądów, twierdzeń i informacji, w której prawda zyskuje realne możliwości pokazania swojej wartości. Przywołałem tę myśl amerykańskiego liberała jako badacz socjolog i jako obywatel, który sam jest agnostykiem, jako badacz społeczny, który nie jest przekonany o istnieniu ostatecznego fundamentu prawdy przez duże P. Jednocześnie jednak jestem badaczem analizującym mechanizmy społeczne, który dostrzega występowanie w Polsce procesów i zjawisk poważnie zagrażających przestrzeni wolności niezbędnej do tego, by prawda mogła zatroszczyć się sama o siebie. Bowiem w odczuciu sporej części polskiego społeczeństwa te naszkicowane powyżej miary pluralizmu, a zarazem warunki umożliwiające dochodzenie do prawdy, coraz częściej są naruszane. Dlaczego tak jest? Ku odpowiedzi na to pytanie prowadzi nas uwaga amerykańskiego teoretyka prawa profesora Stephena Holmesa, który zauważył, cytuję, normy sprawiedliwości i idee wspólnego dobra nie są bezsilne politycznie, ale najbardziej efektywnie mogą zostać wyrażone, gdy rywalizujące prywatne interesy są relatywnie dobrze zrównoważone. Jeśli siły, inne siły są właściwie wyrównane, mówi Holmes, wspólne dobro może od czasu do czasu zwyciężyć. Koniec cytatu. Otóż w odczuciu sporej, bo liczącej około 7% osób uprawnionych do głosowania, a aż 14% osób faktycznie w ostatnich latach uczestniczących w wyborach dla parlamentu, w odczuciu tak dużej liczby obywateli, czyli ponad 2 milionów osób, w Polsce społeczne siły nie są należycie wyrównane, co powoduje, że dobro wspólne nie zwycięża. Powiemy, korzystając ze sformułowań profesora Holmesa, że w odczuciu tej grupy we współczesnej Polsce prywatne interesy nie są dobrze zrównoważone, że normy sprawiedliwości i idee wspólnego dobra w przestrzeni publicznej nie są efektywnie wyrażane. Słowem, stają się politycznie bezsilne. Po odmowie przyznania koncesji wielu obywateli wystąpiło w obronie telewizji Trwam. Dlaczego tak uczynili? Ponieważ obcując z innymi mediami, odczuwają poważny deficyt prawdy w życiu naszego społeczeństwa. Być może ci obywatele się mylą, ale takie właśnie jest ich subiektywne i obecne już w masowej skali odczucie. Tak, owo wrażenie deficytu prawdy, które widzowie telewizji Trwam odczuwają oglądając programy telewizji formalnie publicznej albo stacji komercyjnych, jest subiektywne. Ale jest to subiektywność społecznie podzielana przez istotną, stanowiącą co najmniej 14% osób aktywnie głosujących w ostatnich wyborach grupę. Zatem odmowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadania TV Trwam takich samych szans rozwoju jak innym podmiotom, których przekaz skierowany jest do obywateli o innej wrażliwości społecznej, na przykład o innym stosunku do tradycji kulturowej i narodowej, jest słusznie odbierana jako zawężenie przestrzeni wolności słowa oraz obszaru pluralizmu życia publicznego w Polsce. Demokracja pokazuje swoją wartość i siłę wtedy, gdy takie spory jak ten o koncesję dla telewizji Trwam nie tylko znajdują swoje sprawiedliwe rozwiązania, ale także przyczyniają się do lepszego określenia pojęć wyznaczających podstawowe wartości naszej cywilizacji. Skoro zaś pluralizm to taka dobra rzecz, wzywam Krajową Radę i te wszystkie środowiska, które mają wpływ na sposób myślenia jej członków, do poparcia wniosku telewizji Trwam o koncesję. A elity intelektualne, których przedstawicieli widzę także na tej sali, elity intelektualne troszczące się o jakość naszego życia publicznego, zachęcam do wypracowania bardziej konkretnych reguł pluralistycznej gry. Przecież poza sporem politycznym stać nas także na namysł intelektualny. Nieprawdaż, pani profesor?